Rok 2008, ponad 10 lat temu, pamiętam doskonale ten rok, ponieważ był bardzo dla mnie ciężki. I nie dlatego, że wówczas cały świat dotknął kryzys finansowy, mnie to raczej nie dotyczyło, ale było tak, ponieważ po raz pierwszy w swoim życiu znalazłem się na tak zwanym życiowym zakręcie. I nie wiedziałem, co przyniesie moja przyszłość. Moment, w którym znalazłem się na początku 2008 roku, był skumulowaniem wielu wydarzeń i niespełnionych oczekiwań, rozczarowań, które stopniowo postępowały od końca roku 2006. Wielkim pragnieniem mojego serca było służenie w Kościele. Miałem też potwierdzenie od Boga, że chce używać mnie dla swojego królestwa. Jednakże ze względu na niespełnione oczekiwania i w końcu brak możliwości służenia w lokalnym zborze, perspektywa działania dla Królestwa Bożego oddalała się. Byłem świeżo upieczonym mężem i brak możliwości pracy przytłaczał mnie dodatkowo, gdyż nie byłem w stanie zatroszczyć się o moją rodzinę tak jak mąż powinien. Czy tak jak tego oczekiwałem. Miotałem się w swoim życiu. Nie wiedziałem, co robić. Nie spałem po nocach, ponieważ przez głowę przewijały mi się setki myśli na sekundę. Nie wiedziałem, co dalej. Wołałem do Boga każdego dnia, ale moja sytuacja wydawała się zupełnie nie zmieniać. Byłem bliski załamania. Tak więc z początkiem 2008 roku postanowiłem dać sobie spokój z Kościołem i z tak zwaną służbą. Zacząłem szukać pracy. Na setki ogłoszeń w gazecie i na portalach internetowych oferujących pracę znalazłem 3 albo 4, gdzie nadawałem się ze swoimi kwalifikacjami. Kiedy wysyłałem swoje CV, i tak nikt nie odpowiadał. Co jeszcze bardziej mnie dołowało, nikt nie potrzebował do pracy absolwenta seminarium teologicznego. Byłem zły na siebie, byłem zły na Boga. Wręcz myślałem, że przez swoje studia zmarnowałem swoje życie. Aż pewnego dnia otrzymałem telefon, który miał zmienić moje życie. Biznesmen z mojego kościoła zadzwonił do mnie i zaoferował mi pracę od zaraz. I tak bez żadnego przygotowania merytorycznego, bez studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym zostałem asystentem zarządu do spraw finansowych. Bardzo mi się to podobało i bardzo podobała mi się moja sytuacja. Cieszyłem się, że Bóg zareagował i odmienił tę sytuację, choć wydawało mi się to trochę podejrzane, dlaczego oddala mnie od służby coś, co wcześniej mi obiecał. Ale z Bogiem nie dyskutujesz, tak? Jest tak, jak jest. Euforia trwała przez 1,5 miesiąca. Wtedy otrzymałem e-mail, który jeszcze bardziej miał odmienić moje życie. Napisał do mnie rektor mojej byłej uczelni, który był obecnie pastorem polskiego zboru w Nowym Jorku, z zapytaniem, czy byłbym zainteresowany poprowadzić ten zbór, kiedy on wkrótce wyjedzie. Nie wierzyłem własnym oczom. Zacząłem się śmiać w głos. Moja żona, która usłyszała mój śmiech, przybiegła zapytać, co się dzieje. Oglądasz YouTube'a? Powiedziałam, nie. Przeczytaj ten e-mail. Przeczytała i natychmiast wybuchła płaczem. Zapytałam, dlaczego płaczesz? Bo nie chcę wyjeżdżać teraz do Nowego Jorku, powiedziała przez łzy. Ale my nigdzie nie wyjeżdżamy. Na pewno wyjedziemy, powiedziała. I tak też się stało. 4 miesiące później rozpocząłem służbę jako pastor. co z moją depresją? Zniknęła. Bóg sprawił, że nabrałem energii i nowej werwy życiowej. Nabrałem wiatru w żagle. Nie umiałem go przestać wielbić i dziękować mu za to, że nadał sens mojemu życiu, a przede wszystkim za to, że odkrył przede mną moją przyszłość. Dla Boga czas nie istnieje. On idzie przed nami i On już jest w naszej przyszłości. I kiedy ją przed nami odkrywa, nasze życie automatycznie wypełnia uwielbienie. Kiedy dziś pochylamy się nad drugim rozdziałem Księgi Daniela, którego jednym z bohaterów jest król babiloński Nebukadnesar, muszę wam powiedzieć, że jestem w stanie się z nim utożsamić. A mianowicie z położeniem, w jakim znalazł się w swoim życiu. Mimo tego, iż był bezwzględnym władcą i okrutnym władcą, doskonale rozumiem, co to znaczy, kiedy wyznaje, że jego duch był zaniepokojony. Doskonale rozumiem, co to znaczy, że z tego powodu nie mógł spać po nocach. Czytamy, że do tego wydarzenia doszło w drugim roku panowania tego króla, który, jak wiemy z historii, przypadał na przełom marca i kwietnia, czyli te miesiące, które teraz obecnie mamy, 603 roku przed panowaniem Chrystusa. Jednakże to nie czas. Tutaj jest najważniejszy w tej historii, kiedy się stało, choć są niektórzy fascynaci ksiąg prorockich, którzy właśnie szukają wskazówek czasowych w księgach biblijnych, żeby nakreślić, jak długo jeszcze ten świat będzie istniał. Nic takiego tutaj się nie dzieje. Dla czytaczy Biblii, taka ciekawostka, dla czytających Biblię warszawską, jeśli szukacie tam wskazówek, kiedy ten świat skończy, to jest błąd w pierwszym wersecie. Jest tam napisane, że król panował, że to się stało w 12 roku. Manuskrypty mówią, że stało się to w drugim roku, więc uważajcie na te liczby też. Nie czas jest tutaj najważniejszy, bo zastanawiające jest to, co tak naprawdę martwiło króla i co spowodowało jego niepokój i te bezsenne noce. W Księdze Kaznodziei czytamy, że z mnóstwa zajęć przychodzą sny. Być może to było też przypadkiem króla Nebukadnezara. Otóż każdego roku król wysyłał swoją armię, swoich posłańców do wszystkich zakątków swojego mocarstwa, szczególnie do tych podbitych państw, aby sprawdzić, czy wszyscy należycie płacą podatki, a co się z tym wiąże, czy wystarczająco wpływów przychodzi do budżetu jego państwa. W 603 roku część armii króla, w tym wielkie dzieła oblężnicze, była na frontach wojennych od kilku miesięcy i nie było widać końca. Zatem już to wystarczało, aby król nie przestawał myśleć o różnych scenariuszach odnośnie przyszłości swojego królestwa. Bycie liderem wiąże się z dużą odpowiedzialnością, z podejmowaniem najróżniejszych decyzji, które często zaważą na przyszłości. Bycie władcą największego królestwa świata zrzuca na barki króla mnóstwo odpowiedzialności, ale również mnóstwo zmartwień. I pewnej nocy Bóg zsyła na króla sen, który nie daje mu spokoju. Nie daje mu spokoju, gdyż nie rozumie jego znaczenia, ale z pewnością domyśla się, że ten sen dotyczy jego przyszłości. W tamtych czasach sny traktowano bardzo poważnie. Dzisiaj na przykład nie pamiętam, co śniło mi się w nocy. Być może większość z was nie pamięta, co wam się śniło, a jeśli mieliście sen, to pewnie to nic ważnego, ale w tamtych czasach sen miał bardzo duże znaczenie. Kiedy nie jesteś pewny swojej przyszłości i tego, gdzie będziesz za jakiś czas, jest to okrutnym uczuciem. Ogarnia cię przerażenie i wszelka motywacja do pracy, często nawet wstawanie z łóżka rano, staje się czymś uciążliwym, bo nie wiesz, co cię spotka. Ale Nebukadnesar wie, jak sobie poradzić. Kiedy żyjesz bez Boga, uciekasz się do najróżniejszych metod, aby poznać swoją przyszłość, stąd też i dzisiaj dużą popularnością cieszą się horoskopy czy wizyty u wróżek. Co robi Nebukadnesar? Zwołuje najmądrzejszych i najbardziej światłych ludzi w swoim królestwie. Wykształconych na najlepszych uniwersytetach w kraju. I od nich najpierw wymaga opowiedzenia snu, jaki mu się śnił, a następnie interpretacji. Używając dzisiejszego słownictwa, Nebukadnesar zwołuje nadzwyczajne posiedzenie rządu. Sytuacja jest wyjątkowa. Bez zrozumienia tej sytuacji nie można iść do przodu. Czyżby Nebukadnesar, prosząc o przypomnienie snu, jaki mu się śnił, zapomniał o swoim śnie? Nie sądzę. Takich snów się nie zapomina. Sprawa była tak ważna, że Nebukadnesar chciał być pewny, że jest otoczony wybitnymi specjalistami, którzy nie pomylą się co do interpretacji, stąd zażądał od nich najpierw opowiedzenia mu snu. Bo jeśli mieli wiedzę na temat tego snu, jeśli wiedzieli, co mu się przyśniło, to z pewnością interpretacja, jaką mu podadzą, również będzie rzetelna. Nebukadnesar był tak zdesperowany, aby zrozumieć swoją przyszłość. Nikt nie był w stanie podjąć się tego zadania, aby opowiedzieć sen, który mu się śnił. Stąd Nebukadnesar wydaje bezwzględny dekret. Przyjmuje ustawę, która skazuje na śmierć wszystkich jego doradców i ich rodziny, jeśli nie wyłożą mu jego snu. To już jest postanowione. Rok 2011 był dla mnie i dla mojej żony dosyć ciężki. Pamiętam go doskonale. Minęły 3 lata, odkąd przeprowadziliśmy się do Stanów Zjednoczonych. Minęły 3 lata, odkąd Bóg pokazał mi plan na moją przyszłość. 3 lata po tym, jak nabrałem wiatru w żagle i wielbiłem Go za Jego troskę i łaskę, jaką mi okazał wtedy. Tego roku znowu stanęliśmy na zakręcie życiowym, nie wiedząc, co będzie dalej. Tak to w życiu jest, że te zakręty, które w drodze, która prowadzi nas przez życie, pojawiają się lub wracają jak bumerang. Tego roku zastanawialiśmy się, co dalej. Sytuacja w służbie, w której byłem, stała się bardzo trudna i bardzo obciążająca mnie i moją żonę. Musieliśmy podjąć jakąś decyzję, ale nie wiedzieliśmy jaką. Ostatecznie zdecydowaliśmy się pożegnać ze zborem, w którym służyłem, nie mając tak naprawdę na oku nic innego i zupełnie nie wiedząc, co będzie dalej, w którą stronę iść. Byliśmy nawet gotowi na powrót do Polski. Opuściliśmy mieszkanie, w którym mieszkaliśmy i zamieszkaliśmy w pokoju naszego przyjaciela wraz z całym naszym dorobkiem, śpiąc na materacu. Tak, dobrze słyszeliście. Spaliśmy. Spaliśmy po nocach. To nie były już bezsenne noce, jak 3 lata wcześniej, ponieważ nauczyliśmy się wiele z tamtego doświadczenia, a mianowicie, że Bóg w swoim czasie przyjdzie z pomocą i objawi dalszy plan podróży przez życie z Nim. Oczywiście był to pewien dyskomfort, ponieważ niepewność o przyszłość nie jest czymś przyjemnym ani czymś pozytywnym. Jednak bogaci o wcześniejsze doświadczenie wiedzieliśmy, co robić. Powierzaliśmy naszą przyszłość Bogu i prosiliśmy też innych, aby modlili się razem z nami. czuliśmy pokój wewnątrz, ponieważ ufaliśmy, że Pan Bóg ma plan już dla nas gotowy, ale my tego planu jeszcze nie znamy. Wkrótce, przez różne zbiegi okoliczności, pojawiła się możliwość przeprowadzenia do stanu obok, do New Jersey, aby tam zakładać polski zbór. I pamiętam, jak Pan Bóg potwierdził ten kierunek przez swoje słowo. I kiedy nasza przyszłość znowu stała się klarowna, nie umieliśmy się powstrzymać, aby wielbić Boga za to, że odpowiedział w odpowiednim czasie, kiedy nawet nam wydawało się, że było już za późno. Ale dla Boga nigdy nie jest za późno, ponieważ On jest ponad czasem i wie, kiedy objawić plan i w ten sposób odebrać sobie chwałę. Przez następne półtora roku Bóg postawił na naszej drodze ludzi, w sposób często niewytłumaczalny, ludzi, którzy później stali się częścią polskiej społeczności w New Jersey. Możecie ich zobaczyć na tym zdjęciu. I dziś, kiedy patrzę na to zdjęcie, na mojej twarzy pojawia się uśmiech, w moim sercu pojawia się uwielbienie, ponieważ historia spotkań z każdą z tych osób to jest tak naprawdę kolejny rozdział Dziejów Apostolskich. Kiedy dziś pochylamy się nad drugim rozdziałem Księgi Daniela, której jednym z bohaterów jest Daniel, muszę wam powiedzieć, że i z nim jestem w stanie się utożsamić, a mianowicie z położeniem, w jakim znalazł się w swoim życiu. Był w obcym kraju, bez nadziei na powrót do ojczyzny, gdzie każdego dnia jego sposób myślenia był poddawany presji pogańskiego sposobu myślenia i zachowania, a mimo to ufał Bogu. Kiedy dowiedział się o śnie królewskim i dekrecie skazującym badaczy snów na śmierć, a przecież on był jednym z nich, postanowił podjąć się tego zadania. Jak Daniel to zrobi? Na kolanach. Na kolanach przed Bogiem. Prosi o modlitwę swoich trzech przyjaciół, którzy tak naprawdę byli jego partnerami modlitewnymi. Wspólnie się modlą i błagają Boga o wyjawienie przyszłości. Zwracają się do Boga Bogów i Króla Królów, mimo że sami są niepewni swojej przyszłości, modlą się o wyjawienie przyszłości i planu dla pogańskiego króla, w królestwie którego przyszło im żyć. Jakże inna jest postawa Daniela od postawy Nebukadnesara. Nebukadnesar był w stanie poświęcić życie ludzkie, aby poznać swoją przyszłość w oparciu o ludzkie rozumowanie. Brzmi to jak po trupach do celu. Daniel natomiast zgina swoje kolana przed Bogiem, aby poznać Jego wolę, Jego mądrość, które to dają nową jakość życiu. Kiedy Daniel kończy się modlić, Bóg odpowiada i wyjawia mu nie tylko sen, ale również znaczenie, rzetelną interpretację tego snu dotyczącą przyszłości. Daniel nie umie inaczej zareagować jak ekspresywnym uwielbieniem Boga, wysławiającym Jego mądrość, suwerenność, moc. Jest to fakt nie do zbicia, moi drodzy, że w momencie, gdy Bóg, który jest ponad czasem, gdy objawia tobie plan na przyszłość, będziesz go wielbił i wysławiał. Bożą łaską jest to, że prowadzi cię On do przyszłości, a twoim przywilejem jest uwielbianie Go za Jego dobroć i łaskę. Następnego dnia Daniel wstaje pewny siebie. I nie dlatego, że posiadał mądrość, aby zrozumieć ten sen, ale pewny siebie, bo wie, że idzie przed oblicze króla z Bogiem przy boku. Że nie jest sam, ponieważ wie, że interpretacja, którą otrzymał, jest prawdziwa. Z głową podniesioną i energicznym krokiem zmierza przed króla, aby wyjawić mu sen i poddać mu jego znaczenie. Posłuchajcie tego, co Daniel powiedział. Czytamy kolejne wersety od 30 do 49. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Ty, królu, miałeś widzenie takie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota. Jego pierść i jego ramiona były ze srebra, a jego brzuch i jego biodra z miedzi albo z brązu, jak mówią inne tłumaczenia. Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, który uderzył w ten posąg, w nogi z żelaza i z gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu to Bóg niebios dał królestwo, moc, siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkałej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, to ty jesteś głową ze złota. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z brązu, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza. Jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemistą ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może zmieszać się z gliną. Za tych dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk. Rozbił żelazo, brąz, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawi królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego jest pewny. Wtedy Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi. I rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić mi tę tajemnicę. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarzył i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi, Abednegowi, a Daniel pozostał na dworze królewskim. To, z czym mamy tutaj do czynienia, jest to proroctwo dotyczące przyszłości, nie tylko najbliższej przyszłości króla babilońskiego, ale przyszłości świata. Proroctwa ekscytują i zawsze ekscytowały ludzi. Wielu próbowało podjąć się próby objaśnienia znaczenia snu Nabukadnezara i na podstawie tego objaśnienia stworzyć plan na to, jak długo jeszcze nasz świat będzie istniał. Jednakże nie ma takiej potrzeby, moi drodzy, ponieważ ten sen został już wyjaśniony. Daniel sam go wyjaśnił. Bóg mu dał wykład tego snu. Poprzez Daniela ten sen jest nam wyjaśniony i dziś możemy tylko wyciągnąć lekcję dla siebie. Nie liczby, jak długo będzie istniał ten świat, ale co to tak naprawdę znaczy dla nas dzisiaj. Jakie jest zatem znaczenie snu, jaki miał Nebukadnezar? Królowi przyśnił się posąg. Wielki pomnik. Nie wiem, jak wiele pomników w swoim życiu wielkich widzieliście, ale było coś potężnego, olbrzymiego. Ten pomnik, ten posąg był zbudowany z 4 metali. Jak zauważycie, każdy z metali był niższy swoją wartością od poprzedniego. I tak, poczynając od najszlachetniejszego i najdroższego ze wszystkich metali, kończąc aż na mniej kosztownym, Daniel wyjaśnia, że każdy z metali reprezentuje królestwo albo mocarstwo. Złoto, pisze Daniel, czytamy w wersecie 37, to jest królestwo Babilonu. Czyli potężne mocarstwo Nebukadnesara. Srebro reprezentuje kolejne królestwo, które miało nastać po Babilonii, a więc królestwo medoperskie. Skąd o tym wiemy? Jest zasada w interpretacji Pisma Świętego, która mówi, Pismo interpretuje Pismo. I jak pójdziecie do rozdziału 8 Księgi Daniela, zobaczycie, że tam jest tak napisane. Królestwo, które miało nastać po królestwie babilońskim, a więc Nebukadnesara, to było królestwo medoperskie. Nie było ono tak wspaniałe jak królestwo babilońskie, a mimo to pokonało najpotężniejsze wówczas królestwo świata. Widzę, że już jesteście znudzeni. No tak, historia jest na półkach, książka historyczna zakurzona. Okej, wydarzyło się, było, minęło. Tak, w tamtych czasach musicie mieć świadomość, że kiedy Nebukadnesar słyszy, Nebukadnesar, który zbudował Babilon po to, żeby istniał na wieki, kiedy słyszy, że jego królestwo zostanie zniszczone, jestem przekonany, że mimo iż poznał swoją przyszłość, to dalej nie mógł spać po nocach. Kolejne mocarstwo, i również o tym dowiadujemy się z ósmego rozdziału Księgi Daniela, to jest Grecja. Aleksander Wielki, który, jak wiemy z historii, podbił Medo-Persję, zrównał je z ziemią. Jak już zapewne domyślacie się, kolejne królestwo, które zniszczyło Imperium Aleksandra Wielkiego, to było Rzym, Imperium Rzymskie. Nie do końca też możemy interpretować to jako Imperium Rzymskie z tego względu, że Imperium Rzymskie dzisiaj już nie istnieje. Jednakże możemy powiedzieć, że ta podstawa pomnika z żelaza i z gliny to są zachodnie mocarstwa, na które rozpadło się Imperium Rzymskie, które ma coś z żelaza, ale słabość z gliny. Moi drodzy, mimo tego, że Imperium Rzymskie dzisiaj nie istnieje, to jednak zasady, jakie zostały stworzone przez Imperium Rzymskie, funkcjonują do dziś. Nasze systemy prawne funkcjonują w oparciu o zasady rzymskie. Systemy militarne są tworzone o strategię wojsk rzymskich. Łacina, która była urzędowym językiem Imperium Rzymskiego, do dziś funkcjonuje w łacinie i w prawie. Dalej mówi Daniel, od góry oderwał się kamień bez udziału rąk. Rozbił żelazo, miedź albo brąz, glinę, srebro i złoto. Czym jest ten kamień? Pismo interpretuje pismo. Z lektury drugiego listu Piotra wiemy, że tym kamieniem jest Pan Jezus. Kiedy Jezus Chrystus, który jest kamieniem węgielnym, przyjdzie i rozbije posąg u Jego postawy, tym samym ustanowi królestwo pokoju, królestwo sprawiedliwości, królestwo łaski, takiej, jakich ten świat jeszcze nigdy nie poznał, jakich ten świat jeszcze nigdy nie zaznał. I wszystkie narody wówczas padną u Jego stóp, u stóp Jezusa Chrystusa i oddadzą Mu pokłon i uznają Go swoim Panem. Kiedy Daniel skończył opowiadać Nebukadnezarowi sen, Nebukadnezar nie mógł się powstrzymać i oddaje cześć żywemu Bogu. Bogu Daniela, który objawił przed nim plan na jego przyszłość. I mimo iż Nebukadnezar nie oddaje tego dnia swojego życia Bogu, to faktem jest, że przyznaje, że Bóg jest Bogiem Bogów, Panem Panem i Królem Królów. Bo tylko Bóg jest ponad czasem i tylko On ma plan na przyszłość dla każdego z nas, bez względu na to, czy w Niego wierzysz, czy jeszcze nie. Drodzy, jaka płynie lekcja dla nas z tej historii? Przede wszystkim lekcja jest taka, że nie mamy tutaj czego szukać na tym świecie. Bo jeśli są państwa, silne mocarstwa ze świetnymi programami wspierania obywateli, gwarantujące świetlaną przyszłość na emeryturze, oferujące świetną pracę i wysokie zarobki, raje podatkowe, to przyjdzie dzień, że one przestaną istnieć i przestaną mieć znaczenie w świetle Królestwa Jezusa Chrystusa, które pewnego dnia nastanie. Jeśli dziś zastanawiasz się, gdzie inwestować, to zachęcam cię, żebyś inwestował w Królestwo Jezusa Chrystusa. Ostatnio mój przyjaciel zapytał mnie, czy Bóg ma plan dla wszystkich ludzi, czy indywidualnie dla poszczególnych ludzi. Jak czytał dzisiaj Artur we fragmencie z listu, drugiego listu Piotra, Bóg ma plan dla wszystkich ludzi. On chce, aby go wszyscy poznali. Ale Bóg też ma plan indywidualnie dla ciebie, na twoją przyszłość. Bo chce ciebie użyć indywidualnie. W taki sposób, tak jak cię stworzył. I On już dzisiaj widzi dla ciebie miejsce w przyszłości. Jeśli się zastanawiasz, jakie to miejsce, zapraszam cię dzisiaj, żebyś do Niego zawołał i uczynił Go swoim Panem, a On objawi ci plan. Plan na twoją przyszłość i przez to Go uwielbisz. Rok 2018 nie jest najłatwiejszy dla mnie i dla mojej rodziny. Nie jest może do końca to kolejny zakręt życiowy, ale mamy pewne decyzje trudne do podjęcia związane z naszą przyszłością. Czekamy też na inne decyzje, które nakreślą plan na naszą przyszłość. Zastanawiamy się, w którą stronę pójść. Nie jest to łatwe, ponieważ niewiadoma nie jest nigdy łatwym doświadczeniem. Ale bogaci o doświadczenia poprzednich lat wiemy, że Bóg jest już w naszej przyszłości. On się nigdy nie spóźni i w odpowiednim czasie objawi nam swój plan. Jeśli dziś jesteś niepewny swojej przyszłości i nie wiesz za bardzo, w którą stronę pójść, być może to dotyczy twojej pracy, być może to dotyczy twojej relacji z kimś, przeprowadzki, trudnej decyzji, którą masz do podjęcia, chcę ciebie dzisiaj zapewnić, że Bóg jest już w twojej przyszłości. On już tam jest. Módl się i poproś innych, aby modlili się z tobą. Tak jak zrobił to Daniel, aby On wyjawił Ci Twoją przyszłość. Bo ten Bóg, który jest ponad czasem, przygotował dla Ciebie plan na Twoją przyszłość i objawi go Tobie krok po kroku, po to, abyś uwielbił Jego imię. Amen.